Czy premier Donald Tusk zgodzi się na Fort Trump w Bolesławcu? Chodzi o stałą bazę amerykańską na Dolnym Śląsku. Ciekawe, czemu na granicy niemieckiej, a nie w pobliżu granicy rosyjskiej. Czy ma to być karta przetargowa w dołączeniu Polski do Rady Pokoju? Porozmawiamy także o tchórzliwej reakcji Batyra na obrazę polskich żołnierzy przez Donalda Trumpa. Będzie także o wydarzeniach w USA. Czy grozi nam wojna domowa? Dzisiaj naszym gościem będzie profesor Tomasz Pawłuszko. To jest program Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach profesor Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Opolski, sieć badawcza Łukasiewicz. Witamy Pana profesora bardzo serdecznie.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, dzisiaj porozmawiamy o wydarzeniach w Polsce, tych właśnie związanych między innymi z tym fortem Trump, no i także o wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych, bo tam się niestety dzieją straszne rzeczy. Na początek może ten fort Trump w Bolesławcu to jest pański region, także może nam pan coś więcej powie, bo na razie mamy zaraz kawałek wypowiedzi ministra Kosiniaka-Kamysza, w której on mówi, że budujemy z Amerykanami, że to ma być stała baza. Czy pan profesor coś więcej na ten temat wie? Czy to jest na razie w fazie projektu, czy już tam coś w tym Bolesławcu się dzieje?
To znaczy Bolesławiec to jest taka główna baza, gdzie ćwiczą wojska amerykańskie i polskie. Głównie z tego względu, że tam jest największy poligon. Więc w pobliżu Bolesławca jest sporo jednostek i z województwa dolnośląskiego i lubuskiego. I myślę, że to dlatego ten pomysł tej lokalizacji, ponieważ tam jest najlepsza infrastruktura, którą na przykład na wschodzie Polski trzeba by budować praktycznie od zera. No chyba, że mamy podobny poligon w Nowej Dębie na Podkarpaciu, ale tam z kolei nie ma koszar jednostek czy dla takiej ilości żołnierzy, jaka mogłaby być zadowalająca dla tego typu projektu.
A wiadomo już, co to ma być za, jeżeli by była oczywiście stała baza, no bo tak jak pan doktor powiedział, tam już amerykańscy żołnierze, nie wiem ile, ale pewnie 4-5 lat już są gdzieś tam Żagań, właśnie te rejony. Ale co miałaby zmienić taka baza? Co tam miałoby być nowego, czegoś, czego teraz nie ma?
Takim głównym miejscem, o którym mówimy, jest Świętoszów. To jest właśnie tam, gdzie jest ten poligon, gdzie są jednostki pancerne polskie. I to jest dosyć daleko od Wisły, od potencjalnych linii frontu. Tak więc jest to taka dosyć asekuracyjna pozycja. Natomiast sam pomysł Fortu Trump, on nie jest nowy. On się pojawił za czasów prezydenta Dudy. I wydaje się, że to był jeden właśnie z takich niewielkich sukcesów osobistych prezydenta Dudy, który dzięki temu pomysłowi, że użył nazwy Fort Trump, został po prostu zapamiętany przez prezydenta Trumpa, bo jak wiemy, zdolności poznawcze prezydenta amerykańskiego wyglądają na coraz bardziej ograniczone. I w ten sposób prezydent Duda się wtedy przypochlebił prezydentowi Trumpowi i od czasu do czasu ten temat wrócił. Natomiast jego pojawienie się w tym kontekście, po szczycie w Davos, uważam za taką troszeczkę jeszcze kaczkę dziennikarską, bo nie ma w tej sprawie jeszcze żadnych ustaleń. To, że żołnierze amerykańscy u nas są, to, że mają u nas dowództwo, to, że z nami ćwiczą, to jest już od kilku lat. Natomiast plany rozbudowy infrastruktury amerykańskiej w Europie, to nie jest tylko Polska, to są też Niemcy, to są inne kraje, gdzie Amerykanie zastanawiają się nad swoją obecnością, nad jej wymiarem. Myślę, że kluczowe tutaj będzie nie jakieś właśnie wypowiedzi polskich polityków, ale to, co Stany Zjednoczone opublikują wkrótce, bo opublikowali 3 dni temu strategię obronną, natomiast będzie jeszcze dokument dotyczący force posture, czyli rozlokowania sił amerykańskich na świecie. I jak będą trwały dyskusje nad tym dokumentem, nad jakby też politycznym wymiarem rozmieszczenia sił amerykańskich, to myślę, że ten temat Fort Trump może powrócić, ale nie sądzę, żeby polskie władze wiązały go z tym projektem Funduszu Pokoju, który wygląda na niestety poroniony pomysł.
No, to jest takie quasi-ONZ, które ma być. Niektórzy, to więcej, to na razie też może być oczywiście kaczka dziennikarska, to pani Dorota Gawryluk mówiła, że prezydent Nawrocki miał właśnie na stole polską ofertę, że Polska może przystąpić do tej Rady Pokoju w zamian za to, jeżeli by powstała stała baza amerykańska w Polsce. Myśli pan profesor, że to może być realnie, rzeczywiście tak było, że myśmy taki deal chcieli załatwić, czy to w ogóle to jest gdzieś tam kompletnie idea z kosmosu?
Myślę, że tutaj polska strona dobrze zagrała na tym wydarzeniu, w tym sensie, że nie daliśmy się wepchnąć do tej koalicji tak zwanej pokojowej, gdzie praktycznie jest Trump, kilkunastu dyktatorów, królów, Łukaszenka, Putin i z Europy tylko Węgry. Tak więc nie jest to dobra oferta. I tutaj polscy politycy wykorzystali ten moment, że są trochę ze sobą pokłóceni. W związku z tym mogli wykorzystać, zwalić jeden na drugiego i trochę się wycofać z przyjęcia tej propozycji. Natomiast jeśli złożono gdzieś pod stołem taką propozycję właśnie zwiększenia amerykańskiej obecności w Europie, zwłaszcza w Polsce, bo to może być kosztem obecności amerykańskiej w Niemczech na przykład, no to na pewno nie jest zły wariant, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, bo wtedy Stany Zjednoczone potwierdziłyby, że nadal są w Europie, chcą z Europą współpracować. Tylko problemem jest ta retoryka prezydenta amerykańskiego, która utrudnia jakiekolwiek porozumienie, negocjacje i tak dalej. No, myślę, że dla nas kluczowe jest nie być w jednym obozie z Putinem, bo to byłoby kompromitujące dla każdego obozu politycznego w Polsce na ten moment. I myślę, że otoczenie prezydenta Trumpa to rozumie, natomiast abstrahując od tego, wszelkie próby pozyskania dodatkowego wsparcia dla polskich sił zbrojnych na czas tej transformacji, którą mamy, i w ten sposób zwiększenie możliwości odstraszania Rosji byłoby dobre.
No właśnie, bo ten projekt Fortu Trump to był rok chyba 2018, już te pierwsze słowa, ale te pierwsze bazy, w ogóle ten przemarsz wojsk amerykańskich, taki pierwszy, pamiętam, to jeszcze był chyba 14 czy 13, tak oni taką mieli operację przejazdu przez całą Polskę, tam z Niemiec chyba na Litwę. To było coś, o czym kiedyś marzyliśmy, o czym właśnie chcieliśmy, właśnie, że to gwarantuje nam bezpieczeństwo. No ale w dzisiejszym czasie, gdy ta Ameryka zmienia front, czy zachowuje się w taki sposób nieodpowiedzialny, czy mało przewidywalny, czy taka baza nie byłaby problemem, jak pan profesor to ocenia? Czy to jednak by było plus, coś fajnego, że jednak Putin nie ruszyłby Polski wtedy, czy to może być zagrożenie dla nas, bo nie wiem, bo Trump może to jakoś wykorzystać?
Trump gra w swoją grę, my grajmy w swoją. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na jego decyzję w taki sposób dotyczący strategii globalnej Stanów Zjednoczonych, ale jesteśmy w stanie zadbać o interesy regionalne i w interesie regionalnym jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO, przynajmniej na ten moment. Problemem jest oczywiście to przywództwo Donalda Trumpa, które jest niestabilne. I prezydent Trump praktycznie co tydzień mówi co innego. Jedni widzą w tym geniusz, inni widzą w tym demencję. I to nie jest dobrze, tak, dla przywództwa amerykańskiego. Bo w XX wieku Stany Zjednoczone świetnie umiały korzystać ze swojej przewagi. Miały też cel polityczny. Natomiast w XXI wieku obserwujemy kolejnych prezydentów amerykańskich, którzy wymyślają różne dziwne rzeczy, najeżdżają inne kraje, chcą budować porządek metodą kija i marchewki. Teraz w ogóle prezydent Trump uważa, że obecny porządek międzynarodowy to po prostu jest transakcja i to nie wróży dobrze. Natomiast mam też wrażenie, że wśród elit amerykańskich powoli pojawia się taki pogląd, że Trump jest przejściowy, że jeszcze 2 lata on minie i trzeba będzie po prostu posprzątać, tak jak za pierwszym razem. Natomiast widzimy też spadające poparcie dla Trumpa i ogromny wzrost kosztów życia, bo te taryfy, które Trump ogłosił, zaczęły uderzać w życie zwykłych ludzi. To jest 4000 dolarów na rodzinę więcej rocznie, jak pokazują statystyki za rok 2025. Więc myślę, że Trump do pewnego stopnia stara się tą retoryką w polityce międzynarodowej odzyskać to poparcie, ale z kolei traci poparcie sojuszników. Tak? Czyli ta dwupoziomowa gra, sprawy wewnętrzne i zagraniczne naraz. Widać, że tak jest moje zdanie. Prezydent sobie z tym nie radzi. Jest impulsywny, nie ma planu, ogłasza jakieś inicjatywy, których potem nie kończy. No, no i to jest kłopot, tak? Czy można polegać na takim przywództwie? Krótkofalowo nam to krzywdy nie zrobi, ale długofalowo na pewno polscy decydenci muszą się zastanowić, czy to po prostu będzie działać.
Porozmawiamy jeszcze za chwilę o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale wspomniał pan profesor o tej nowej strategii obrony. My poprzednio, jak rozmawialiśmy, to omawialiśmy tą strategię bezpieczeństwa chyba narodowego, ona tak się nazywała. Ten pierwszy dokument, który wyszedł, o nim było w polskich mediach dosyć głośno. O tej strategii obrony chyba jest troszeczkę ciszej. Czy ten dokument wnosi coś nowego, jeśli chodzi o tą wizję nowej amerykańskiej administracji? Coś mówi o Polsce?
W niewielkim stopniu. To znaczy jest skupienie się na tych priorytetach zarysowanych w strategii tej grudniowej. Natomiast to jest dokument jawny. I on jest taki bardzo uładzony, kolorowy, tam jest dużo obrazków, ale treści tam nie ma zbyt wiele. To też jest kłopot, bo to w pewnym sensie zostawia decydentom amerykańskim wolną rękę, żeby robili różne rzeczy, bo zawsze można się na strategię powołać. Myślę, że kluczowe rzeczy są w części tajnej, której oczywiście nie widziałem, więc myślę, że to jest jakby jedna rzecz, nacisk na zachodnią półkulę i na Grenlandię, tak, ten motyw się pojawia, chociaż też już widać, że Trump się trochę z tego wycofuje. O tyle Europa jest takim dalszym teatrem zainteresowania amerykańskiego i ja myślę, że to jest błąd administracji Donalda Trumpa i ta złośliwość nie jest niczym tak naprawdę uzasadniona, bo Ameryka bardzo korzysta na współpracy z Europą. W tym i z Polską. Natomiast widzimy, że inne kraje, takie jak Rosja czy Chiny, rosną w siłę i przynajmniej w tej perspektywie amerykańskich decydentów. Ja uważam, że Rosja nie rośnie w siłę, tylko jest coraz słabsza. Chiny również, ten wzrost jest okupiony ogromnymi problemami. Natomiast Chiny, tak jak powiedział premier Kanady, również Davos, w tym słynnym wystąpieniu premier Carney, że i tam w kuluarach, że Chiny powoli zaczynają być bardziej przewidywalne niż Stany Zjednoczone. No to jest szokujące takie stwierdzenie, które nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek padło. Więc jeśli Stany Zjednoczone mają problem z wypełnianiem zobowiązań sojuszniczych, no to sojusznicy będą tak reagować. My mamy taką koncepcję w nauce, ona się nazywa teorią hegemonicznej stabilności, czyli kraj wiodący zapewnia bezpieczeństwo i różne fajne rzeczy, ale w zamian też coś dostaje i sojusznicy też coś dostają w zamian, żeby ten porządek trwał. I tu widzimy, że Donald Trump chce korzyści, ale nie chce żadnych kosztów. I to jest kłopotliwe, bo to wszystko się opiera na zaufaniu. Jeśli nie możemy polegać na liderze, na zaufaniu do niego, do jego instytucji, no to czeka nas prawdopodobnie dyskusja o tym, jakie inne formaty bezpieczeństwa budować. Aczkolwiek tutaj może tak wybiegnę do przodu, ale uważam, że pogłoski o śmierci NATO są przesadzone.
Powiedział przed chwilą pan profesor, że to wszystko jest oparte na zaufaniu, tak? Na tym, że my ufamy jednak tym Stanom Zjednoczonym. Jak w takim razie skomentować te słowa, o których jest teraz tak głośno, Donalda Trumpa sprzed kilku dni, z tego wywiadu głośnego, gdzie on o sojusznikach w Afganistanie powiedział, że w rzeczywistości, chyba w Sudanie, żeśmy ich nie potrzebowali i że trzymali się z tyłu, z daleka od frontu. Wielkie larum. No oczywiście w polskiej polityce na początku Nawrocki nie wiedział, co zrobić, potem tam coś napisał, ale tam w ogóle to do Trumpa się nie odniósł. Co innego premier Wielkiej Brytanii, który skrytykował, powiedział, że słowa powiedział tak, że słowa Donalda Trumpa uważa za obraźliwe. Donald Trump potem tam oczywiście wychwalał po tej ostrej reakcji żołnierzy Wielkiej Brytanii. Jak pan profesor odczytuje te słowa Trumpa? Czy on tak coś tak palnął, tak mu się ulało? Czy to jest jakaś strategia, nie wiem, właśnie negocjacyjna? Jak to odbierać?
No, myślę, że się zagalopował. To znaczy, mówił na inny temat tak naprawdę, ale chciał w jakiś sposób skarcić sojuszników i po prostu to mu nie wyszło. Zdecydowanie.
A jak pan ocenia tą polską reakcję? Bo u nas też na początku była cisza przez no chyba ponad dzień. Dopiero prezydent Nawrocki chyba po 2 dniach tam napisał, że nie mam wątpliwości, że polscy żołnierze to bohaterowie, zasługują na szacunek, słowa podziękowania za ich służbę. No i mówi, że w Afganistanie zginęło 44 Polaków, w ogóle się do Trumpa nie odnosi.
Myślę, że polscy dyplomaci nauczyli się już, że trzeba poczekać, bo Trump często prostuje swoje wypowiedzi albo je zmienia. Myślę, że to właśnie miało miejsce. To znaczy, prezydent Nawrocki odczekał, po czym napisał coś niekontrowersyjnego, przypomniał, co jest ważne. I tyle. Natomiast nie szedł na spięcie z prezydentem Trumpem. No bo też nie jest mu to do niczego potrzebne. Także to jest właśnie ten problem zaufania, tak? Że możemy wypełniać zobowiązania, a sojusznik ich nie ceni. I to jest bardzo zła wiadomość dla Stanów Zjednoczonych na przyszłość, tak? Bo może być też tak, że to różni sojusznicy będą chcieli od Stanów Zjednoczonych różnych prezentów w zamian za poparcie, w zamian za opiekę, w zamian za dołączenie do tego funduszu pokoju razem ze zbrodniarzami wojennymi i tak dalej. Więc to, ja uważam, że to jest błąd Trumpa. I właśnie przez takie głupie wypowiedzi on traci ten kapitał polityczny. I mam wrażenie, że sojusznicy są już nim trochę zmęczeni. I po prostu wielu rzeczy nie komentują celowo, po to, żeby nie dawać mu atencji, co też jest złe, tak, bo to, no ale jaki możemy mieć dialog wokół takiej kwestii?
No,
Ja tego po prostu nie widzę.
generał Roman Polko udzielił takiego wywiadu. Jego słowa są głośno cytowane także w Stanach Zjednoczonych. To korespondenci czy Polskiego Radia, czy telewizji właśnie cytują. Możemy zobaczyć fragment wypowiedzi generała Romana Polko właśnie o tej wypowiedzi Donalda Trumpa.
W wielu sprawach można kłamać, ale w sprawie, gdzie to dotyczy poświęcenia ludzi, którzy często chronią z amerykańskich żołnierzy, bo i tacy są, polegli na służbie, otrzymali za to też amerykańskie odznaczenia, podziękowania. Otóż w tej sprawie jednak prezydent Trump przekroczył taką czerwoną linię w tych wszystkich kłamstwach, które do tej pory żeśmy słyszeli. Stąd też te protesty organizacji weteranów. Myślę, że my też jako weterani będziemy polscy przeciwko temu protestować, no bo nie można niszczyć tego dorobku, czy tego, co udało się przez te lata zbudować.
No tak, tylko pytanie, czy to jest czysty cynizm, czy Donald Trump jest święcie przekonany o tym, że ma rację?
No to jest niestety czysty cynizm. To jest cynizm takiego tchórza, który sam na pierwszej linii nie był. To pod tym względem przypomina Putina, który też prowadzi wojny, ale nigdy sam nawet nie zbliżył się do linii frontu. Prezydent Trump też żąda dla siebie nagrody Nobla za wprowadzanie pokoju, no a sam nigdy z zaciszu gabinetu i bezpiecznego schronienia nie wyszedł.
Bardzo mocne słowa. Generał też Różański też mocno od razu napisał. Myśli pan profesor, że to będzie miało jakieś konsekwencje w podejściu polskiego wojska do amerykańskiego sojusznika? No bo wiemy, że ilu zginęło żołnierzy, ilu odniosło rany, ilu w ogóle było w tym Afganistanie, przecież to wiele tysięcy tam się przewinęło przez ten Irak, Afganistan. Ci ludzie często w wojsku cały czas są. Czy takie słowa Trumpa to zostaną na dłużej, czy na zawsze być może? Czy to raczej myśli pan profesor, że ci ludzie potraktują to, że no Trump tam palnął kolejne głupstwo, nie ma się co tym przejmować?
I myślę, że z Trumpem to zostanie. Natomiast z Ameryką niekoniecznie, bo na pewno dowódcy czy dyplomaci tłumaczą, łagodzą te wypowiedzi. Zresztą no to też jest kłopot, że musimy mówić, że prezydent jest specyficzny i tak coś sobie powiedział. No to jest kłopot przede wszystkim dla Amerykanów. Ja przypomnę tą książkę Trump w Białym Domu, która się ukazała kilka lat temu o pierwszej kadencji Trumpa. I tam mamy cały, przez Johna Boltona opisany, cały katalog takich zachowań Trumpa, niefrasobliwych, często przypadkowych, bezmyślnych. I ten profil psychologiczny Trumpa jest znany liderom europejskim i niestety też Rosjanom. Więc myślę, że musimy się po prostu do tego przyzwyczaić, że prezydent nie zawsze bierze odpowiedzialność za to, co powie, bo on też, mam wrażenie, nie rozumie niektórych elementów amerykańskiej potęgi, że to jest zawsze jakaś transakcja wiązana, zawsze ktoś coś dostaje i nie zawsze to jest tak, że Ameryka dostaje wszystko. Więc na zaufanie, szacunek, wsparcie trzeba sobie zapracować. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdy Stany Zjednoczone będą chciały większego zaangażowania Europejczyków w Azji, a na przykład w sprawie Tajwanu, a Europejczycy powiedzą, że no ale prezydent nas obrażał ostatnio. Tak, to będzie dużo trudniej Amerykanom przekonać Europejczyków, że coś z tego będą mieli. Jest transakcja, zawsze ma dwa końce, kij ma dwa końce. Czas biegnie, różne wydarzenia mogą mieć miejsce i głupio jest robić takie no, prowokacyjne wypowiedzi, bo one mogą być wykorzystane albo mogą też doprowadzić do zmian strategii sojuszników, bo jeśli widzimy, że Wielka Brytania i Kanada rozmawiają już z Chinami o nowych umowach gospodarczych. No to gdyby Trump inaczej się zachowywał, myślę, że tego by nie było. I jest bardzo wiele takich sytuacji i nie tylko w Davos to było widać, że Ameryka traci autorytet przez to, że prezydent no nie panuje nad tym, co mówi. Nie wiem, czy to są przyczyny medyczne, bo znajdziemy w debacie amerykańskiej sporo wypowiedzi, że Trump miał jakiś udar, tak, że tam ma nierówno coś na twarzy, że warga mu opada, że to jest typowe dla osób po udarze, że mówi wolno, bełkotliwie, często rzuca przypadkowe dygresje, więc brakuje mu tej siły po prostu. I nadrabianie tego radykalną retoryką albo jakimś bon motem nie działa. Świat jest dużo bardziej skomplikowany i myślę, że no, stopniowo to również do decydentów amerykańskich dochodzi, że Trump może być przejściowy, natomiast strategia amerykańska musi być po prostu przemyślana, bo to nie są czasy zimnej wojny, kiedy Ameryka miała 40% gospodarki światowej u siebie, tylko teraz ma dwa razy mniej. więc może dużo mniej. W związku z tym większość teorii tłumaczy, jak jesteś słabszy, szukaj więcej partnerów, powiększysz swoją względną siłę. No i Ameryka tego nie robi. To jest z perspektywy teorii sojuszy bardzo dziwne zachowanie. Są też tacy, którzy spekulują, że to wszystko po to, żeby rozruszać amerykańską giełdę. No ale trudno w to uwierzyć, tak, że Ameryka i tak jest zadłużona i to zadłużenie rośnie o bilion dolarów co roku, a Europa i Chiny mają mnóstwo tych bilionów amerykańskich obligacji u siebie. I to nie jest tak, że inni nie mają możliwości reakcji na głupie wypowiedzi. Po prostu nie reagują celowo, natomiast będą reagować w przypadku nie słów, tylko jakichś działań amerykańskich. I tutaj póki co prezydent Trump poza tym eskapadą do Wenezueli jeszcze nie narobił tyle szkód. Natomiast to przed nami jest ten rok cały, jest dopiero styczeń. A latem Ameryka będzie obchodzić 250-lecie swojego istnienia, więc nie wątpię, że Trump chciałby osiągnąć jakiś sukces. Ale jak dotąd te metody, które on proponuje, żeby ten sukces mieć, po prostu się nie sprawdzają.
To zapytam o Grenlandię, bo powiedział pan profesor, że wycofuje się z tych żądań. Czy to można jak w ogóle odczytać tą jego grę? No bo przecież oni mają te bazy, mogą mieć większe, sami się wycofali jeszcze po zimnej wojnie, czy po II wojnie światowej nawet. Jak pan profesor odczytuje to, co się wydarzyło w Davos, bo o tej Grenlandii było najgłośniej? Czy oni porzucili ten projekt? O co to w ogóle chodziło?
Myślę, że Trump przelicytował. Są rzeczy, takie jak suwerenność czy pokój, które nie są przeliczalne na pieniądze, które nie mogą być przedmiotem transakcji. Owszem, no, dla Putina może tak, ale w zachodnim świecie to byłby straszny regres. To znaczy, wiemy, że tych opcji przejęcia Grenlandii było co najmniej kilka. Natomiast dobrze, że Trump się wycofał z tej opcji zbrojnej. Natomiast prawdę mówiąc, z perspektywy czasu, nie wiem, co on chciał wylicytować. Pomógł po prostu zwiększyć obecność sił amerykańskich i amerykańskich koncernów w Arktyce. Nikt by mu nie przeszkadzał. Byłoby czyste win-win. A tak sam sobie podwyższył koszty i amerykańskim firmom inwestowania na tym rynku i w tych sprawach. I dodatkowo poróżnił się z Europejczykami. No to jest jakaś taka metafora mi przychodzi do głowy, że po prostu słoń w składzie porcelany. Tak to w tej chwili wygląda. Albo strzelanie z armaty do komara. To kompletnie nie miało sensu jako pokaz siły. Natomiast lista strat po stronie amerykańskiej jest duża. Ja pamiętam, to nie znaczy, to ktoś tego aforyzmu użył. Chyba to był Krzysztof Warga albo Smarzowski, że Polacy to jest jedyny naród, który potrafi z sobą przegrać. I ja myślę, że Amerykanie w tym momencie mają podobny problem, jeśli chodzi o podejście Trumpa do sąsiadów, do sojuszników. Czyli kto mieczem wojuje, od miecza ginie. My to w Europie wiemy, więc staramy się miecza nie wyciągać. No i tego typu zachowania po stronie nuklearnego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone, no, nie przystoją po prostu. To jest dziwne, to jest dziwactwo. To jest tak, jakby Polska chciała, nie wiem, anektować całe Tatry, bo tak, bo tam jest ładnie, albo tam są surowce. Tak się po prostu nie robi i myślę, że Trump tak naprawdę utrudnia amerykańskiemu biznesowi możliwości współpracy, a to jest jeszcze jeden z niewielu argumentów, jaki Ameryce zostały, tak, w globalnej dominacji, czyli nowoczesne koncerny energetyczne i technologiczne. Więc tego typu branże lubią spokój, bo wymagają bardzo dużo nakładów na infrastrukturę. Więc podważanie tego, zwiększanie kosztów tego, to jest kłopot. Przy okazji wzrost cen ropy jest bardzo korzystny dla Rosji, co też dla nas nie jest dobrą wiadomością. Więc ja mam wątpliwości, czy Donald Trump zdaje sobie sprawę z kaskady zdarzeń, jakie powodują jego wypowiedzi, ale no mam nadzieję, że jego współpracownicy, tacy jak Rubio, będą w stanie go przekonać do innych projektów, które nie uderzają w sojuszników z Europy.
Zapytam te na koniec w takim razie o same Stany Zjednoczone, bo tam mamy tą drugą tragedię, zastrzelenie drugiego człowieka w Minneapolis, w Minnesocie, przez to ICE trumpowskie. Bardzo wiele takich kategorycznych wypowiedzi już z czołowych gdzieś polityków. Mamy republikańskiego gubernatora stanu Vermont, który mówi, że to już dość. Bill Clinton mówi, że to czas na bunt, że nie możemy w tym momencie być cicho. Jak pan profesor przewiduje to, co tam się dzieje? Czy to dojdzie do jakichś, nie wiem, czy Trump ustąpi, wycofa się, bo tam też jest ta prokurator generalna Stanów Zjednoczonych, pani Pam Bondi, napisała list, że oni się wycofają w Minnesocie tylko, żeby przekazać dane, swoją bazę danych wyborców właśnie Minnesoty, że to nie chodzi o tam żadne kwestie imigranckie, tylko prawdopodobnie chodzi o wybory. Czy to wzburzenie tej Ameryki na to, co robi to ICE, sięgnie jakichś czynów, czy to się rozejdzie po kościach? Jaki jest scenariusz pana profesora?
Myślę, że trudno wyrokować. Na pewno to jest kolejny kłopot dla administracji Trumpa, obok tych kłopotów z polityką zagraniczną, ale wydaje się, że będzie próba zamiecenia tego pod dywan. Tylko że ja uważam, że to był taki może kawałek ognia na beczce prochu, że jest rosnące niezadowolenie z Trumpa. I tego typu wydarzenia, jak zabicie niewinnej osoby, po prostu gromadzą tą frustrację i ten wentyl bezpieczeństwa pęka i zaczynają się protesty. Na pewno Trump będzie musiał jakąś agendę wewnętrzną zaproponować, bo samo szczucie na migrantów, samo mówienie o narkotykach w sytuacji, kiedy mamy rosnącą brutalność policji, no to jest przykrywane, tak? Czyli te wydarzenia dotyczące konkretnych osób, tak jak w tym przypadku, mają ogromny taki ładunek medialny, bo każdy wyborca może sobie wyobrazić taką sytuację w sąsiedztwie. Więc jeśli będą się pojawiać kolejne tego typu przypadki przemocy, to może dojść do niekontrolowanego lokalnego wybuchu tej przemocy. Nie mówię tutaj o żadnym powstaniu, o żadnej polityce, bo oczywiście demokraci będą próbowali to zmonetyzować i zyskać poparcie na tym. Natomiast pamiętajmy, że w wielu stanach jest pozwolenie na broń. I może być tak, że w przypadku zamieszek ktoś zginie, bo tłum nie jest bezbronny w Stanach Zjednoczonych. I to nie jest tak, że służby bezpieczeństwa będą miały przewagę ognia, czy przewagę ilościową. Może się tak zdarzyć, że może dojść do jakiejś prowokacji z jednej lub z drugiej strony. I wtedy to będzie kolejny kamyczek do ogródka, kolejny element kryzysu Trumpa i Partii Republikańskiej, że nie potrafi odpowiedzieć na problemy tak zwanego zwykłego człowieka, na problemy zwłaszcza uboższych, którzy są elektoratem republikanów w tym momencie. I szykuje nam się po prostu pogłębienie kryzysu. Bo to, że jest ogromny podział na republikanów i demokratów, dużo ostrzejszy niż podział na Platformę i PiS w Polsce. To wiem. Ale jeśli dojdzie do tego frustracja, że nasi politycy nie są sprawczy, że są słabi, że kłamią, że robią z nas głupków, że oszukali, no tutaj mogą się pojawić całe ruchy, powiedziałbym, takie niepubliczne, pozarządowe. Mogą się wmieszać inne państwa w to. I to może być trwałe zarzewie konfliktu. Już nie tylko między wyborcami, ale też wyborcami a państwem, do którego Amerykanie tracą zaufanie. Ja wrócę do tego. W systemach demokratycznych kluczową wartością jest zaufanie. A z zaufaniem wiąże się odpowiedzialność, że zrobię, że dotrzymam pacta sunt servanda, także dotrzymam umowy, że będę przestrzegał prawa, że będę szanować pewne zasady, na które się umawiamy. Jeśli tego nie ma, jakość przywództwa, sprawczość spada bardzo szybko, bo nikt nie wierzy, że lider rozwiąże problem. A jeszcze gorzej, jeśli lider staje się źródłem problemów. No i myślę, że powoli zmierzamy w stronę tej sytuacji.
A w samej Minnesocie, w Minneapolis, jak pan profesor przewiduje te wydarzenia, bo tam już jest powołana Gwardia Narodowa, to jest druga osoba zabita, nie wiem, w przeciągu tygodnia, dwóch, to wszystko teraz nagrywane, to są takie symbole, tam dojdzie do jakichś większych zamieszek, mówił pan o broni, no ten człowiek zabity to miał broń przy sobie, także rzeczywiście może tam dojść do jakichś strzelanin. Czy Trump jednak wycofa to, ICE stwierdzi, że to mu się nie opłaca?
Trudno powiedzieć. Myślę, że Trump będzie próbował zwalić winę na gubernatora, na lokalną policję, po to, żeby zwrócić uwagę, że to jakieś lokalne nieprawidłowości. Tak zazwyczaj jest. No, u nas też w Polsce była afera z tym, że rodzinie premiera Tuska ukradziono samochód. Tak? No i oczywiście to nie musiała być kradzież, można było spokojnie zainstalować bombę i ktoś by zginął. No i władze państwowe co robią? Dystansują się od służb, dymisjonują, albo przenoszą ludzi, albo zmieniają nazwę formacji, tak jak PiS kiedyś zmienił Biuro Ochrony Rządu na właśnie Służbę Ochrony Państwa. Myślę, że tutaj te scenariusze też są na stole. To znaczy może być rozwiązanie częściowe formacji, może być jakaś deeskalacja, może być jakiś stół negocjacyjny, okrągły stół. Są różne możliwości, zanim dojdzie do użycia siły, więc mam nadzieję, że lokalna administracja jest tego świadoma, bo nikt nie chce być kojarzony z zabiciem człowieka, nikt nie chce być kojarzony z porażką, ze strajkami i tak dalej. Więc myślę, że Trump będzie się dystansować od tego, ewentualnie będzie obwiniać media, demokratów, udawać, że nie wie, o co chodzi. No a sprawę sceduje na Departament Bezpieczeństwa Krajowego. I myślę, że tak się stanie. Natomiast no, gdyby ta eskalacja postępowała, mogą się zacząć protesty w kolejnych stanach, a to zmusi z kolei kongres do być może zrewidowania ustawodawstwa w tym temacie, bo oczywiście rząd może amerykański tworzyć swoje własne regulacje na swój użytek, natomiast one podlegają też sprawdzeniu przez kongres i przez sądy. Ta zasada równowagi w ustroju amerykańskim jest ważna. Tym znów, jeśli Trump wykorzysta to do atakowania sędziów, przeciwników politycznych, mediów, no to będzie chaos, po prostu będzie chaos. A tak jak już powiedzieliśmy, Trump nie wygląda jak gość, który miałby jakiś sensowny plan na dalej niż miesiąc do przodu. No a to oznacza, że ktoś inny będzie musiał przejąć tą odpowiedzialność, bo no tam, gdzie zrzeczono się odpowiedzialności, tam są problemy i tam ktoś musi tą sytuację rozwiązać. I ja bym nie wykluczał, że pojawią się w okolicach połowy kadencji Trumpa jacyś nowi kandydaci po stronie republikańskiej i demokratycznej do wyborów następnych. bo te wszystkie kryzysy dają paliwo do debaty politycznej i myślę, że tak się stanie.
Panie profesorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz. No widzicie Państwo, że żyjemy niestety w ciekawych czasach, a mamy dopiero styczeń. Tak jak pan profesor powiedział, w tym roku jeszcze się wiele może wydarzyć. Naszym i Państwa gościem był profesor Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Głosowaliście w wyniku w sądzie, naszej sądzie na YouTubie, czy Trump doprowadzi do wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Ponad 400 głosów jest. No i większość z was uważa, że doprowadzi. 77% jest na tak, nie 23%. Także nastroje nie są zbyt pozytywne, jeśli chodzi o Trumpa. Z ogłoszeń. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, czyli łapka w górę. Napiszcie komentarz nie tylko na czacie, ale potem pod programem. Sprawdźcie subskrypcję. No i prosimy was także o wsparcie finansowe naszej telewizji. To, co tutaj oglądacie, funkcjonuje dzięki waszemu wsparciu już prawie 10 lat, bo 1 lutego będziemy obchodzić 10. urodziny. Także jeżeli chcecie się dołożyć, idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły. Można to zrobić na przykład bligiem na numer 791-521-721. Jeśli chodzi o same urodziny, to widzicie tutaj listę pytań, na które prosimy, żebyście przesyłali odpowiedzi na kontakt@idzpodprad.pl właśnie na program, specjalny program urodzinowy, który się odbędzie w niedzielę o godzinie 19, na który już teraz zapraszam. Żegnam się w takim razie już z wami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.